Sprawa zboża, zresztą cały czas aktualna, bo wielkie protesty, zdjęcia, które obiegły internet w ubiegły weekend, zdjęcia kukurydzy, która no, jest w fatalnym stanie, czy zboża, które było wysypywane na ulicę, niczyjego zboża, bo nikt się nie chce pod tym podpisywać. Rolnicy do nas się zgłaszają, dzisiaj nawet z jednym z takich rolników rozmawiałam. Mówił o tym, że bardzo dziwne jest to, że policja po pierwsze ochrania bardzo te całe... No nie wiem, kontenery chyba ze zbożem, bo to są jakieś ciężarówki. Jest wiele tam takich znaków zapytania, wiele niewiadomych. No dochodzimy do tego, mamy tę listę już firm, które kupiły, okej. No i też kupiły, bo był wolny rynek, kupiły taniej, nie powinny tak robić. Moralnie my to oceniamy bardzo źle, ale to państwo wtedy powinno powiedzieć stop i powinno było tego dopilnować, bo wolny rynek tak
ale
działa,
że... Ale to jest ten sam temat.
Tak.
To jest ten sam temat. Na wolnym rynku nie może pani zabronić firmie realizacji siebie na wolnym rynku. Więc ten rynek musi być wolny po naszej stronie granicy, a stawiamy, po to są granice, po to jest państwo, ochrona granic. I nie może pani mieć nawet moralnego problemu z firmą, która kupuje po prostu tanie zboże, bo ta firma ma generować zyski dla swoich właścicieli, ma zapewniać miejsca pracy swoim pracownikom. To jest tylko firma, a nie całe państwo. Firma nie może się całym państwem troszczyć. No jako patriota właściciel może robić jakieś koncesje na rzecz swojego własnego państwa, ale ostatecznie on jednak odpowiada, jest ojcem swojej firmy, a nie całego państwa. Więc uważam, że nie może pani tego słowa, znaczy ja się nie zgadzam z ustawieniem słowa, że to niemoralne. Mhm, że
ja
mamy jakieś zastrzeżenia moralne do firmy, która kupuje tańsze zboże. No takie zboże państwo na polski wolny rynek wpuściło i w ramach wolnego rynku nie jest niemoralne kupić tańsze zboże. Natomiast czemu policja ochrania te wagony? Kolega mi przysłał informację o młynach polskich. Młyny polskie albo polskie młyny. Jeden facet ma, statystycznie teraz mówię, wszystkie młyny w kraju. I to prawda. Kiedy ja próbowałem moje żyto do mojego sklepu kolonialnego zamienić na mąkę, to woziłem pod Opole. Tony żyta woziłem pod Opole, żeby mi normalny, prywatny młyn zmielił pod moją kontrolą, nie wymieszał z jakimś innym ziarnem, bo moja mąka wtedy będzie niezdrowa, tylko trująca. Teraz znalazłem na Kociewiu taki młyn, ale ile to szukania jest, żeby znaleźć jeszcze jakiś młyn, który nie jest w tym wielkim systemie. No więc komu jest potrzebne zboże, które przyjeżdża na boczną bocznicę w takich wagonach, w takich ilościach. Cała masa zboża przyjeżdża i policja to ochrania. No być może to zboże przyjeżdża do jakiejś wielkiej firmy. Ja tego nie wiem. Tylko szukam. Pani zadała pytanie. Dlaczego to po cichu się odbywa? Dlaczego policja chroni? No jak coś jest wielką firmą typu Młyny Polskie, no to ma lewary na dowolnego premiera i ministra gospodarki i tak dalej i może spowodować, chłopaki, będą ogromne straty, jak to do mnie nie przyjedzie, to są kontrakty, Młyny Polskie zaopatrują, nie wiem kogo tam, Biedronki i inne rzeczy. Cała kaskada problemów się pojawi, więc no rozwiązujcie tę sprawę z rolnikami, ale... Na razie po cichu na tych bocznicach, niech policja tego pilnuje, żeby tam ludzie nie wchodzili, bo mąka musi być w kraju, bo nie będzie chleba i będziecie mieli jeszcze większe problemy.
No dobrze, to tylko teraz wróćmy do pytania, czy wtedy to już jest wolny rynek, czy ta kwestia jednak moralności tutaj wchodzi, no bo jeżeli ma układy z politykami, jeżeli zakładamy, mówimy o pewnym scenariuszu, tak, czyli sobie po prostu tak gdybamy, ale tak. Prawdopodobnie jak tak się dzieje, to można się doszukiwać, że jakieś tam ziarno prawdy w tym jest, skoro mam układy z politykami,
skoro wymuszam... No w ramach sztuki dziennikarskiej uczą... Tak. Uczą, idź za pieniędzmi. Tak. No to tyle wagonów, to idę za pieniędzmi. Kto ma tyle forsy, żeby kupić tyle wagonów? Poszukałem największych młynów. No idę za pieniędzmi. Może ten mój szlak okaże się wadliwy. To będę szukał innego rozwiązania tej sprawy. Komu potrzeba tyle zboża? No jakimś dużym młynarzom. A komu potrzeba tyle mąki? No jakimś dużym sprzedawcom mąki i producentom. No to w ten sposób. To nie jest teoria spiskowa, tylko normalne dziennikarskie dochodzenie śladem pieniędzy się idzie. Follow the money.
No właśnie. Niech pani mówi. No i jak ten wielki włodarz, hegemon młynów polskich pójdzie do takiego polityka i mówimy, słuchaj, zróbmy, nie wiem, taką i taką ustawę, bo potrzebuję jeszcze trochę tego zboża na preferencyjnych warunkach zakupić, no to nagle to już nie są warunki rynkowe, bo jakiś pan Janusz z małym młynem, który też chciałby wyjść i być konkurencyjny na rynku, jest zmieciony z planszy, zanim w ogóle stanie w przedbiegach. No i co? To wtedy to trochę jest już niemoralne. To Ja tak to widzę, ale...
Niszczenie przemocą konkurencji nie jest niemoralne, ale w ramach wolnego rynku, jeżeli ustawiliśmy pewne zasady i pan mały młynarz się zgadza z tymi zasadami, tak, chce funkcjonować na wolnym rynku, nie chce, żeby mi się ktoś wtrącał do różnych rzeczy, nawet bym wolał, żeby Zielony Ład poszedł do kosza i sanepid poszedł do kosza i tak dalej, dajcie mi spokój, jestem małym przedsiębiorcą, chcę sobie żyć. No i te same wartości wyznaje ten duży młynarz. To nie mam gdzie się przyczepić moralnie. Bo ten duży mówi to samo, co ten mały, tylko ten duży już jest duży. Pytanie, kiedy się dorobił i w jaki sposób, bo może nieuczciwie. To, że teraz wyznaje poprawne wartości, fajnie, kolego, ale na nakradzionym siedzisz. Nie wiem tego o młynach. Tylko pamiętamy, że przewłaszczenie z komunizmu na wolny rynek polegało na tym, że oligarchia, PZPR-owcy, różne dziady przejmowały majątek w sposób niemoralny. O. Więc jeżeli ten facet zaczynał, ten duży młynarz, niemoralnie, to teraz rzeczywiście nie może się bronić, ale ja mówię to samo, co ten mały. Obaj chcemy pracować na wolnym rynku.
Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com / przez sklep.
I trochę, kiedy mówimy o tej moralności, a może o etyce, a może o prawie, nie wiem, ale możemy przejść do ostatniego już tematu, Pegasus. On się pojawił i w pańskich notatkach, i w moich, bo faktycznie media w Polsce żyją podsłuchami. No, mamy dzisiaj, mieliśmy sejmową komisję śledczą, kilka nazwisk się pojawiło, takich i nazwisk ze świata dziennikarskiego, tam Jacek Karnowski, Michał Kołodziejczak, wiceminister obecnie.
Ale pojawili się jako podsłuchiwani?
Jako podsłuchiwani, tak.
Czy jako ci, którzy korzystali z tego, co podsłuch zebrał?
Nie, pojawili
się... Bo pamiętam, jakaś afera restauracyjna była, to winny był dużo mniej ten, co nagrywał. Dużo więcej winy miał w sobie ten, który pozyskał nagrania i potem grał nimi w kontaktach z politykami. Więc pytanie, czy Karnowski jako dziennikarz korzystał z nagrań Pegasusa, czy jako dziennikarz był nagrywany, czyli był ofiarą Pegasusa?
Był ofiarą Pegasusa, był nagrywany.
No dobra. Jarosław Kaczyński się przyznał do winy. Napisałem to pani, nie wiem, czy pani zdążyła przeczytać. Jarosław Kaczyński, komisja śledcza Pegasusa i Kaczyński w tym kontekście. Nikt z powodów politycznych nie był podsłuchiwany. Jak ja widzę takie zdanie, to od razu bardzo uważnie je czytam przez lupę. Powiedział nikt, dodał z powodów politycznych. Nie był podsłuchiwany. Czyli podsłuchiwaliśmy być może Karnowskiego, ale naszą motywacją, nadal nielegalną, było podsłuchiwanie, czy on przypadkiem nie robi przekrętów na VAT-cie. No, przyznał się do winy. Bo jakby Kaczyński powiedział proste zdanie. Człowiek, który mówi prawdę, mówi zdania proste, nie potrzebuje tych wszystkich niuansów. Nikogo nie podsłuchiwaliśmy. Albo podsłuchiwaliśmy wyłącznie przestępców w ramach śledztwa. To są proste odpowiedzi prawdziwe. Kupiliśmy Pegasusa, żeby łapać przestępców międzynarodowych i szpiegów. I nikt w innych celach nie był przesłuchiwany. Tylko jak było otwarte śledztwo, albo mieliśmy podejrzenie, że ktoś jest szpiegiem, bądź wiadomość, że ktoś jest szpiegiem. A Kaczyński powiedział zdanie piskorza. Nikt z powodów politycznych nie był podsłuchiwany. No to przyznał się do winy, że jednak, tak ja to odbieram to zdanie, że jednak podsłuchiwano nie tylko z tych powodów, dla których Pegasus był kupiony. A był kupiony z jakich powodów? Pani już pamięta? Jeszcze pamięta?
Ja przyznam szczerze, że ja bardzo nie żyję z sprawą Pegasusa. No mam tutaj kilka takich refleksji. No oczywiście tutaj były, jeżeli się okaże, że te podsłuchy, które były zakładane, że za każdym z nich stał pewien nakaz sądowy, pewna zgoda sądu, to będzie inna rozmowa, ale raczej się okaże, że tutaj gdzieś to było nadużywane, bo to, że są podsłuchy...
Niekoniecznie będzie inna rozmowa, bo jeżeli sąd wydał nieprawidłowo zezwolenie, na przykład wydał bardzo szerokie zezwolenie. Wszędzie, gdzie wam się nie zgadza VAT w Urzędzie Skarbowym, niezależnie od kwoty, możecie podpiąć Pegasusa. Jeżeli to było takie ogólne zezwolenie sądu, a nie indywidualne w każdym przypadku, to pomimo tego, że było zezwolenie sądowe, podsłuchiwanie nadal jest nieprawe.
A z drugiej strony, czy nie jest tak, że służby od zawsze podsłuchiwały? Kiedyś podsłuchiwali, nie wiem, telefony satelitarne, no tak, ale, później mieli problem.
Ale chcemy, żeby podsłuchiwali zgodnie z procedurą.
No jasne.
A nie tak, jak im się podoba. Służby mają tyle władzy, i to tajnej, że trzeba je mitygować i kontrolować. Służby to jest bestia, jak im się na za dużo pozwoli. Największym przestępstwem w sprawie Pegasusa, i to jest przestępstwo chyba Jarosława Kaczyńskiego, chyba on orędował, żeby to kupić, to jest nie to, kogo my podsłuchujemy. Tylko fakt, że od początku wiedzieliśmy, że do wszystkich tych materiałów ma dostęp izraelska firma, która Pegasusa skonstruowała i sprzedaje za granicę. Otóż tam są klucze od tyłu do wejścia do programu, przez które firma Pegasus się zobowiązuje, że będzie zaglądała tylko jak nam się coś zepsuje, czyli na nasze życzenie, ale nadal, gdyby tacy święci byli w Izraelu, że Mossad zagląda tam od tyłu tylko na wezwanie Polski, to w chwili, kiedy zaglądają od tyłu, widzą wszystkie nagrania. Więc nawet jakby było czysto tak, jak jest zapisane w umowie, to ta umowa i tak jest przeciwko państwu polskiemu podpisana. Ktokolwiek złożył podpis. Bo w momencie, gdy się w Pegasusie coś zepsuje, zupełny przypadek, Izrael tam nie zostawił narzędzia, które psuje co miesiąc Pegasus, żeby odesłać dane, po prostu się zepsuł. Wołamy obce państwo, żeby oglądało nasze tajne nagrania. Na przykład nagrania ambasadora Izraela jeszcze lepiej. Mamy nagrania ambasadora Palestyny w Polsce, który rozmawiał z kimś nasłanym przez Mossad. Jakiś brudny przestępca zadzwonił do ambasady i Pegasus się włączył i zaczął podsłuchiwać. I kto ma klucze od tyłu do Pegasusa i słucha, co mówi ambasador Palestyny? No Izraelczycy mają. Cały ten układ z Pegasusem na papierze już był śmierdzący. Teraz ta afera, że kogoś nagrali, to jest drugorzędny drobiazg do kamuflażu tej pierwszej afery. Daliśmy klucze do podsłuchu Izraelowi, który nam sprzedał za nasze pieniądze Pegasusa i myśmy się zgodzili na to, że mogą do niego zaglądać.
To prawda i tu chyba jest nie tylko kwestia podsłuchiwania rozmów, ale też jest dostęp do wszystkich danych. Od maili, przez nagrania wideo, po zdjęcia z kamerek, więc to jest jeszcze dodatkowo wszystko, co na telefonie miał na przykład premier, jak się okaże, że też był podsłuchiwany przez Pegasusa, w tym jakieś dokumenty też, no też jak rozumiem, były
tak,
dostępne w tym momencie dla
premier, jak oddycha premier w czasie nocy, kiedy śpi i zostawił komórkę zgaszoną. TikTok też przez zgaszoną komórkę słucha i Bill Gates też przez zgaszoną komórkę widzi i słyszy. To państwu się wydaje, że państwo zgasili prąd, zgasiłem i wszystko. Nadal działa. Dlatego kto chce. I Pegasus potrafi słuchać przez zgaszoną komórkę, więc słuchamy oddechu premiera i wiemy, że ma astmę. Ukrywaną chorobę, czyli jest osłabiony. Czyli jak będzie jechał pociągiem, wystarczy do tego pociągu dopuścić trochę takiego czynnika, który spowoduje, że on będzie przed rozmowami z nami cały łzawił, będzie chory i będzie go głowa bolała i wtedy pogadamy o Pegasusie 2, który kupisz za większe pieniądze. Bo będziesz osłabiony zwyczajnie. Każda informacja może być wykorzystana przeciw tobie, człowieku, więc uważaj.
I tutaj chyba postawimy kropkę, bo minuta po godzinie 19 na zegarze polskim. Bardzo serdecznie dziękuję. Wojciech Cejrowski, gospodarz Studia Dziki Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani. Jaśmina Nowak.
Dzień dobry. Tu Wojciech Cejrowski, jak widać i słychać. 17 kwietnia mam występ w Toruniu. Uwaga, Toruń, tam jest ogromna sala na 900 ludzi. Dawno w Toruniu nie byłem, więc miejmy nadzieję, że się ta sala stęsknionych zapełni po brzegi. Dawno nie byłem w Toruniu, a w Bydgoszczy byłem parę razy, za co przepraszam cały Toruń i okolice. Kociewie może też do Torunia pojechać albo do Tczewa. Toruń, 17 kwietnia, występ komediowy. Najnowszy mój show, czyściutki stand-up, bez żadnego świntuszenia, bez czegoś, czego nie chciałbyś zobaczyć, bo potem, no śmiałem się, ale głupio mi. Toruń, 17 kwietnia, trudne dzieciństwo. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl, a szczegóły na mojej stronie www.cejrowski.com i tak dalej.